Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Jarko Kej. Szanowny panie, czy my już spłacamy akt 447? No myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze nie, bo ten haracz, który w ramach, znaczy w następstwie umowy parafowanej przez złowrogiego Antoniego Macierewicza płaciliśmy Ukrainie w postaci nieodpłatnego udostępniania temu państwu zasobów całego państwa polskiego, to nie była realizacja roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezspadkowego. Proszę Państwa, teraz gdyby Polska miała dyplomację z prawdziwego zdarzenia, to dyplomacja nasza powinna zrobić wszystko, żeby właśnie prezydent Donald Trump, który w tej chwili jako przedstawiciel Partii Republikańskiej kontroluje Senat i Izbę Reprezentantów i Sąd Najwyższy nawet, to żeby doprowadził do takiego nawet dyskretnego uchylenia tej ustawy 447, żeby ten miecz Damoklesa nad nami nie wisiał. Zobaczymy, czy nasi umiłowani przywódcy staną na wysokości zadania, bo to jest bardzo ważna sprawa dla Polski, żeby uniknąć tego rabunku. Czy też, tak jak pan prezydent Duda w 2018 roku, nie odważy się odezwać bez, że tak powiem, upoważnienia w tej sprawie. No, myślę, że pan prezydent Duda, który no, wtedy to się okazał bardzo nieśmiały, żeby trochę więcej odwagi cywilnej nabrał i z Donaldem Trumpem, z którym to podobno tam chciałby się spotkać, żeby wreszcie tę sprawę jakoś ruszył z miejsca, bo nie powinno tak być, żeby ten miecz Damoklesa nad naszymi karkami, nad naszymi głowami wisiał. Ekspert amator. Witam. Chciałem zapytać, czy właśnie trwa długo zapowiadana depopulacja. Pytanie, dla kogo czyszczone jest polskie terytorium z polskiej ludności? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale jak większość osób domyślam się. No, proszę pana, to nie, znaczy depopulacja oczywiście jest pewnym postulatem, ale nie tylko wyrażanym przez Judenraty rozmaite, chociaż przez Judenraty też. Tu warto zwrócić uwagę, że Judenraty nie chcą całkowitej depopulacji w odróżnieniu od tych zwariowanych ekstremistów ekologicznych, tylko Judenraty chciałyby zostawić co najmniej miliard ludzi, żeby było komu pożyczać pieniądze na procent, no bo przecież Żydowie nie będą sobie nawzajem pożyczać tych pieniędzy, bo to żaden interes, więc trochę ludności na świecie musi zostać. No ale to owszem, może tak, no, może mogą być takie mechanizmy jakieś dyskretne uruchomione, ale podstawową przyczyną to jest to, że panienki w Polsce nastawiają się raczej na samorealizację niż na obowiązki małżeńskie. Jeśli już gotowe są się bzykać, to bez konsekwencji właśnie aborcje, żeby im zapewnić tutaj związki partnerskie, żeby mogły się bzykać między sobą panienki, no to wiadomo, że to żadnego ryzyka, że tak powiem, zajścia w ciążę z tego nie ma. No i tu Judenraty też propagandę bardzo mocno uprawiają, ale głównie chodzi o to, że panienki są wykorzystywane jak to panienki. za mądre, to one często nie są. W związku z tym bardzo się nadają na proletariat zastępczy promotorów rewolucji komunistycznej, którzy chcą je wyzwalać. No, wyzwalać, bo co to za rewolucjoniści? Muszą mieć proletariat, żeby go wyzwalać, więc panienkom pościągają majtki, a przy okazji je tam, że tak powiem, wyobracają. Panienki będą zachwycone, a proces depopulacji będzie się rozwijał. Ale czytam dalej. Po co są wybory? Aby mieć wpływ na obsadzenie stanowisk w strukturach władzy, czy dla subiektywnego odczucia wyborców, że mają na coś wpływ? No i dlaczego karty wyborcze nie są podpisane imieniem i nazwiskiem wyborcy oraz PESEL-em i numerem dowodu osobistego? Jaka ta tajemnica, na kogo został oddany głos? Urzędnicy i tak wiedzą na mój temat wszystko, więc chciałbym sobie sprawdzić, na kogo głosowałem. No to pan to nie musi sprawdzać. Pan, mam nadzieję, że w momencie głosowania pan był przytomny i poczytalny, więc wie pan, na kogo głosować, na kogo głosował. Chodzi o to, żeby urzędnicy się tego nie dowiedzieli, a urzędnicy swoje wiedzą. No i proszę państwa, w ogóle tutaj pańskie podejrzenia, panie ekspercie, amatorze, są jak najbardziej uzasadnione, bo tutaj chodzi o to, żeby suwerenowie, po to są wybory organizowane, te wszystkie sabaty demokratyczne, żeby suwerenowie mieli poczucie, że coś od nich tam zależy i tak dalej. Tam czasami tak się zdarza, że od nich coś zależy, no ale gdyby na przykład wyłaniano aparat władzy przez losowanie, to nie wiem, czy byłoby gorzej. No, z punktu widzenia technicznego jest to dzisiaj możliwe, komputery to w epoce totalnej inwigilacji to żaden problem. Gdyby tu przez losowanie się wyłaniało aparat władzy i tych wszystkich prezydentów, kto wie, jakby, czy może by było nawet lepiej. I czytam dalej. W Lublinie wybuchła kiedyś afera związana z planami zagospodarowania przestrzennego. Wspominał o tym w swojej książce, jak dobrze pamiętam, major Budzyński. O co tam chodziło, nie będę się rozpisywał, ale w skrócie na prywatnych działkach zakazano zabudowy. Natomiast na działkach należących do deweloperów i firm z branży budowlanej zabudowy nie zakazano, a sprawą zajęła się ABW. W internecie nie ma żadnych artykułów ani werdyktów w tej sprawie. Dziękuję ci, panie, za kanał i wydane książki. No, proszę bardzo. Proszę państwa, nie wiem, na czym ta afera polegała i jak nie ma żadnych artykułów ani werdyktów w tej sprawie, no to trudno, żebym tutaj jakąś intuicją zgłębił ten temat. Także proszę się nie gniewać, ale nie będę się na ten temat wypowiadał. No, to, że na terenach deweloperów nie było zakazu zabudowy, no to chyba jest logiczne. Natomiast na prywatnych działkach dlaczego zakazano zabudowy? No nie wiem, być może, że deweloperzy to przeforsowali tam, myślę, że nie za darmo we władzach miejskich, ale nie mam żadnych dowodów na to. Biorąc pod uwagę stopień skorumpowania naszego nieszczęśliwego kraju, to żadnej możliwości nie można wykluczyć. No i tutaj mam pytanie, jakieś tutaj takie chińskie, czy hebrajskie, czy inne jakieś, czy po persku, tak jak mówiła księżna Tarakanow domniemana. Czytam wobec tego pytanie. Panie redaktorze, dlaczego Polakowi, który chce się zaznajomić z mapą świetności I Rzeczypospolitej, serwuje się zaledwie tę przedstawiającą terytorium sięgające do Smoleńska, a nie na przykład Tobolska czy Nowosybirska? Przecież polska załoga siedząca na Kremlu 1612 de facto rządziła wtedy Rosją. Dlaczego więc w świadomości Polaka nie ma myśli, że Syberia była niegdyś polskim terytorium? No, bo nie była. bo nie była. Polska załoga owszem obsadziła Kreml, ale nie było żadnego ze strony polskiej aktu inkorporacji terytorium rosyjskiego do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, więc nie można tu nic osobliwego w tym nie ma, szanowny panie, że tu do Tobolska czy Nowosybirska Polska nie sięga. Escobar. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy powstanie kiedyś odcinek francuski z Michalkiewiczem, czyli różnych przydatnych powiedzeń, którymi można byłoby się pochwalić w towarzystwie? Jakoś w pana ustach francuski brzmi całkiem znośnie. Pozdrawiam, no dziękuję bardzo. Francuski w ogóle jest pięknym językiem i myślę, że warto się go nauczyć, między innymi, żeby te francuskie rozmaite sentencje. Ja tak aż tak dużo tych sentencji pełnych mądrości i finezji nie znam, żeby aż na kilka. Na jeden odcinek to może by starczyło, natomiast na kilka na pewno nie. Silesia antracyt. Panie Stanisławie, nasz mistrzu zakonu satyrocyników. O, dwa pytania w aurze wszystkich świętych. Skąd pomysł relikwii? Z pogaństwa, nekrokultyzm? No nie, chyba ani z pogaństwa, ani z nekrokultyzmu, bo ja nie przypominam sobie, żeby w religiach pogańskich, na przykład greckiej czy rzymskiej, były jakieś relikwie. Nie przypominam sobie. Natomiast chrześcijaństwo wprowadziło kult świętych. Zresztą jednym z elementów chrześcijańskiego wyznania wiary jest wiara w świętych obcowanie. To jeszcze w 325 roku na soborze ekumenicznym w Nicei, tej azjatyckiej Nicei, nie tej na Rywierze Francuskiej, bo tej Nicei to jeszcze nie było wtedy, na soborze nicejskim, ekumenicznym, to właśnie ustanowiono wiara w świętych obcowanie, kult świętych. No i wielu ludziom, nie wszystkim może, ale bardzo wielu ludziom, sama świadomość, że ktoś był święty i kultem się go otacza, to nie wystarcza. W każdym razie muszą mieć jakiś materialny dowód istnienia tego świętego. No i stąd relikwie. W średniowieczu zresztą rozwinął się bardzo handel relikwiami prawdziwymi, fałszywymi, bo to tam rozmaici handlarze. To nie jest nekrokultyzm. Złośliwcy mogą o to podejrzewać. Nie, to jest taka, to wynika z, jak powiadam, nie wszyscy ludzie mają taką potrzebę, ale wielu ma, żeby mieć jakiś materialny no, nośnik osoby, którą otacza się kultem. A kult świętych, no, jest w religii katolickiej jak najbardziej. Drugie pytanie. Doświadczył pan kiedyś intuicyjnie podprogowo świętych obcowania po ich ziemskim życiu? Nie chodzi o dziedzictwo dorobku intelektualnego w postaci dzieł. Tak mistycznie spotkanie z osobliwością w eterze. No jakoś nie, oczywiście poza snami, no ale to ja to go nie uważam za tutaj podprogowe doświadczenie świętych obcowania, bo to nad snami się nie panuje. Moi rodzice mi się śnili, ale chociaż muszę tutaj się podzielić z państwem takim oto wydarzeniem. Wyjechaliśmy z żoną w podróż do Australii i na Nową Zelandię. A moja siostra Była wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy, była ciężko chora w szpitalu. I kiedy już byliśmy na Nowej Zelandii, przyśniło mi się, że zadzwonił mój telefon komórkowy. I ja odebrałem ten telefon. A w tym nikt się nie odzywał, tylko w tym telefonie słyszałem coś takiego jak bicie serca, czyjegoś serca, i to coraz bardziej gwałtowne, takie rozpaczliwe uderzenia tego serca. Ja odezwałem się, to pamiętam ten sen, bo to wielkie wrażenie na mnie zrobił. Odezwałem się, kim jesteś? Kim jesteś? Do tego swojego, no nazwę go rozmówcą, ale żadnej odpowiedzi nie usłyszałem, natomiast to serce biło coraz bardziej rozpaczliwie i ja nie mogłem tego telefonu, we śnie oczywiście, nie mogłem tego telefonu wyłączyć. I wreszcie ten dźwięk pracującego serca ustał. Następnego dnia dostałem wiadomość, właśnie SMS-em przez telefon, że moja siostra umarła. Że moja siostra umarła. Więc nie wiem, czy to było takie podprogowe jakieś doświadczenie, ale to mówię, to był sen. To był sen. W każdym razie zrobił na mnie wielkie wrażenie, ale poza tym to nie przypominam sobie, żebym doznał jakiegoś takiego intuicyjnie, podprogowo świętych obcowania. Kilimandżaro. Panie Stanisławie, pytam pana jako liberała gospodarczego, czy państwo powinno pokrywać koszty pochówku? Mam na myśli podobny system, jaki jest teraz, że jest wypłacany zasiłek pogrzebowy na każdego, za każdego. Czy może tylko wtedy, gdy nikt się po zmarłym nie zainteresuje? A może krewni powinni mieć obowiązek zorganizować pochówek? No, ten zasiłek pogrzebowy jest wypłacany dlatego, że wszyscy obywatele płacą ubezpieczenie, którym jest właśnie jednym z pretekstów tego ubezpieczenia społecznego jest to, że potem jak umrą, to rodzinie zostanie wypłacony zasiłek pogrzebowy. Więc to wszystko z tego się bierze. To bardzo możliwe, że tego, znaczy ja w ogóle jestem przeciwny temu, żeby były przymusowe ubezpieczenia społeczne. Jak ktoś chce się ubezpieczyć na własną rękę, żeby dostać zasiłek pogrzebowy, proszę bardzo, jako liberał gospodarczy nie mam nic przeciwko temu, natomiast jestem przeciwny przymusowi takich ubezpieczeń. Ale to właśnie, to tak jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju. Kardio. Szanowny panie Stanisławie, jak poprawić dzietność w Polsce? Pozdrawiam. No nie wiem, jak poprawić dzietność w Polsce. Jedynym znanym mi sposobem na powiększenie dzietności jest to, żeby młodzi ludzie w wieku, że tak powiem, rozrodczym się bzykali i bez używania środków antykoncepcyjnych, żeby mieli dzieci, no a państwo, żeby ich nie żyłowało finansowo. Moim zdaniem takim sposobem na poprawienie dzietności trzeba by go wypróbować. To biurokracja oczywiście będzie się temu sprzeciwiała na wszystkie sposoby, bo ona żyje z tego, że ten sposób nie jest stosowany. Bo i z jaką sytuację mamy teraz? Młodzi ludzie pod pretekstem, że na starość będą tam objęci ubezpieczeniem społecznym i emerytury dostaną i tam zasiłki pogrzebowe właśnie. Młodzi ludzie są drenowani z pieniędzy i to w sposób taki ostry, bo to po połowę dochodu. Państwo im pod tym pretekstem zabiera. Składka ta na ubezpieczenie społeczne to jest, zdaje się, około 50% dochodu. No i to państwo robi wtedy, kiedy oni potrzebują założyć rodzinę, mieszkanie sobie jakieś znaleźć. Dzieci im się mogą rodzić. No i te dzieci trzeba wychować, dzieci trzeba wykształcić. I wtedy państwo im zabiera pieniądze pod pretekstem, że na starość ich otoczy opieką. A od kiedy to życie w starości jest ważniejsze od życia w młodości? Życie w młodości, moim zdaniem, jest ważniejsze od życia w starości. Więc gdyby państwo zaprzestało żyłowania młodych ludzi w wieku rozrodczym z pieniędzy, drenowania młodych ludzi w wieku rozrodczym z pieniędzy, krótko mówiąc, gdyby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych, to bardzo możliwe, żeby dzietność się poprawiła. A dlaczego? Na co zwrócił uwagę taki nieżyjący już amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla z 1992 roku z ekonomii Gary Stanley Becker. On mówi, w rodzinie powinny rodzić się dzieci, które w normalnych warunkach byłyby traktowane jako inwestycja przez rodziców, bo rodzice by wiedzieli, że ich los w starszym wieku zależy po pierwsze od tego, czy mieli dzieci, ile tych dzieci mieli. Po drugie, od tego, czy te dzieci posiadły jakieś umiejętności przydatne społecznie. Krótko mówiąc, nauczyły się jakiegoś zawodu i tak dalej, i tak dalej. No i po trzecie, czy te dzieci zostały wychowane w duchu odpowiedzialności, czy nie? I rodzice, mając świadomość, że ich los w starości zależy od tego, czy mieli dzieci, co te dzieci umieją i czy zostały wychowane w duchu odpowiedzialności, staraliby się dokładać wszelkich starań, żeby mieć dzieci, żeby te dzieci odpowiednio pokierować ich życiem, tak, żeby się czegoś nauczyły, żeby je wychować w duchu odpowiedzialności. I to by sprzyjało dzietności. To by niewątpliwie sprzyjało dzietności. Teraz propaganda jest nastawiona na samorealizację, na środki antykoncepcyjne. No to jak masz? A w dodatku państwo drenuje młodych ludzi z pieniędzy. No jak ma to w tym momencie tutaj dzietność się poprawić? Sąsiad P. Witam pana prezesa. Chciałbym się zapytać o Karola Wojtyły. Jakie zasługi dla Polski przypisuje się jemu i również jakie błędy w podejmowaniu decyzji miały zły wpływ na dla naszych rodaków. Dziękuję ślicznie i życzę dużo zdrowia i uśmiechu na stare lata. No, panuje takie przekonanie, moim zdaniem słuszne, bo ja doskonale te czasy pamiętam, że wybór Karola Wojtyły na papieża, no, wielką, że tak powiem, konsternację wprawił tutaj nie tylko naszych komuchów, ale również komuchów sowieckich. No i tu, o ile wcześniej na przykład Władysław Gomułka sprzeciwiał się wizycie papieża Pawła VI, który chciał przyjechać do Polski na jubileusz tysiąclecia, chrześcijaństwa, no to komuchy w 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła został papieżem, no nie ośmieliły się zabronić mu, że tak powiem, przyjazdu do Polski. Tym bardziej, że Karol Wojtyła, mimo że oczywiście był papieżem, to miał polski paszport. Miał polski paszport, a polskiemu obywatelowi nie można zabronić przyjechać do Polski. No i w związku z tym ta wizyta, ta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski wywarła ogromny taki rezonans w społeczeństwie. Wywarła ogromny rezonans w społeczeństwie. Dzisiaj może to trudno zrozumieć, ale ludzie zobaczyli, że wbrew temu, co im się tutaj łopatą kładło do głowy, że to oni są w większości, a nie żadne komuchy. I to bardzo osobliwe były sytuacje. Otóż na wieczną hańbę telewizji polskiej ówczesnej trzeba przypomnieć, że telewizja zrobiła rzeczy okropne. Na przykład były spotkania z Janem Pawłem II, tam nabożeństwa. I cóż telewizja robiła? Pokazywała grupkę zakonnic, jakichś starszych kobiet, a nie pokazywała tych setek tysięcy ludzi, którzy tam przybywali. Wyjątek był jeden, kiedy papież Jan Paweł II odprawił mszę na terenie obozu w Oświęcimiu. No tutaj to już pokazali te tłumy. Ale i co więcej, jeszcze przypominam sobie to tak, jak w czasie powstania warszawskiego, że żeby się dowiedzieć, co się dzieje na Żoliborzu, to na Mokotowie trzeba było słuchać Wolnej Europy, albo no tak jak w Powstaniu Warszawskim, żeby się dowiedzieć. Łączność między Żoliborzem a Mokotowem odbywała się przez Londyn. Te sytuacje się powtórzyły. No to dlatego mówi się, że trzej ludzie, którzy akurat tak się złożyło, że jednocześnie sprawowali ważne funkcje takie o znaczeniu światowym. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła jako papież, prezydent Ronald Reagan i premier brytyjska Margaret Thatcher rzeczywiście doprowadziło do erozji systemu komunistycznego i do jego upadku. Ci trzej ludzie, więc to niewątpliwie dobrze się stało. Natomiast co złego? To nie tyle jest wina Jana Pawła II. Ten kryzys przywództwa w Kościele, jakiego obecnie doświadczamy, jest spowodowany, ale nie przez Jana Pawła II, tylko przez naszych hierarchów. Dlatego, że nasi hierarchowie, jak nie mieli jakiegoś pomysłu na, nie wiem, obudzenie pobożności czy tam ten, to mu sobie się tak uspokajali. Ach, przyjedzie nasz umiłowany Ojciec Święty i nam tu powie, co mamy robić. I rzeczywiście umiłowany Ojciec Święty przyjeżdżał i mówił. No i w 2005 roku zabrakło, umarł umiłowany Ojciec Święty. Już nie miał kto przyjechać i nie miał kto powiedzieć. I właśnie tym bardziej, że wcześniej jeszcze w 1981 roku umarł prymas Wyszyński, który był ostatnim, że tak powiem, przywódcą Kościoła w Polsce z prawdziwego zdarzenia. No i teraz mamy, od tamtej pory mamy kryzys przywództwa. Kryzys przywództwa. Także, ale to mówię, nie tyle może była wina Jana Pawła II. Chociaż gdyby on się ostrzej zabrał za tu hierarchów tubylczych, to może by oni tak trochę wykrzesałby z nich więcej inicjatywy. A tymczasem oni spoczęli na laurach, przyjedzie nasz umiłowany Ojciec Święty i wszystko nam objawi. No i to właśnie takie. Pyro, czy w Polsce możliwy jest zamach stanu? No, w każdym państwie jest możliwy zamach stanu, tylko w Polsce to nie bardzo wiem, kto by miał go przeprowadzić. No przecież nie pan generał Polko, czy nie pan generał Skrzypczak, ani nie pan generał Jarosław, ten jaką Stróżyk. No, nie sądzę. Stare kiejkoty nie przeprowadzą tu zamachu stanu, bo im jest tak dobrze. Poprzez swoją agenturę kontrolują nie tylko całe państwo, ale całe życie publiczne. No to gdzie będą mieli lepiej? Kill Henning 9801. Kto byłby lepszym prezydentem? Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun? No myślę, że ze względu na wiek zaawansowany Janusz Korwin-Mikke no mógłby być prezydentem krócej, chociaż życzę mu 100 lat i tak nawet więcej niż 100 lat, bo on ma już 82, Więc to, no ale tak się mówi, 150, niech mu tam, ja mu nie będę żałował. Ale no, z prezydenturą są związane pewne obowiązki. To są wbrew pozorom obowiązki tak psychicznie wyczerpujące. W związku z tym, no, jeśli chodzi o kolegę Mikę, ja naprawdę chciałbym być w takiej formie w tym wieku jak on, ale no to widać, że on często musi się relaksować. Musi się relaksować. Natomiast Grzegorz Braun to jest w ogóle w pełnym natarciu cały czas. Więc to jest, tutaj nie ma żadnego porównania. Grzegorza Brauna wprost rozpiera energia i dlatego myślę, że byłby lepszym prezydentem może niż Janusz Korwin-Mikke. No z jeszcze jednego powodu wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke jest bardziej ideologiem niż politykiem. Jest bardziej ideologiem niż politykiem. Jego dziedziną to jest właśnie jest sfera idei. Natomiast jeśli chodzi o taką działalność polityczną bieżącą, to no nie wiem, jak to Grzegorz Braun by wypadł, bo na razie no tak, że tak powiem, jest na marginesie trochę sceny politycznej, zwłaszcza kiedy tam dostał się do Parlamentu Europejskiego, to jakby z polityki krajowej trochę abdykował, tak jak to Francuzi mówią, partir, setem temurir, wyjechać to tak jakby trochę umrzeć. No i to jest z panem Grzegorzem Braunem, no ale to on zawsze może wrócić. I tą konstatacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Książka do kupienia na kapital.pl.